Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maria. Trwa wielki odpust tuchowski. Dziś z Matką Bożą Tuchowską spotkały się dzieci z podwórkowych kółek różańcowych. Przed Eucharystią odbył się koncert księdza biskupa Antoniego Długosza. Następnie słowo do zgromadzonych dzieci skierowała Magdalena Buczek, założycielka podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Następnie dzieci odmówiły dziesiątek różańca. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Antoni Długosz. Na zakończenie uczestnicy przyjęli błogosławieństwo lurdzkie. Ksiądz biskup w homilii wskazał na szczególny wymiar łaski chrztu świętego, dzięki któremu każdy staje się dzieckiem samego Boga.
Jesteśmy owocem miłości tatusia i mamusi, najpiękniejszym skarbem od Pana Boga. Pokażcie na siebie. I powiemy, jestem prezentem od Pana Boga dla moich rodziców. Dziękuję. Wyprostujcie się dumnie, wypchajcie brzuch. Tak, jesteście wspaniałymi prezentami. Ale tatuś z mamusią tak was kochali, mnie też, że postanowili, abyśmy byli także dziećmi Pana Boga. Dlatego nas zawieźli do kościoła, żebyśmy przyjęli chrzest. I podczas chrztu, kiedy ksiądz polał głowę naszą wodą święconą, Pan Jezus pokazał na nas i powiedział, to są moje siostry i bracia. A Bóg Ojciec powiedział, to są moje dzieci.
Wraz z otrzymaniem sakramentu chrztu świętego człowiek zyskuje trzy wielkie dary, mówi ksiądz biskup Antoni Długosz.
I otrzymaliśmy aż trzy dary podczas chrztu. Pierwszy, staliśmy się kościołem Pana Jezusa. Możesz pokazać na siebie i powiedzieć, jestem kościołem Pana Jezusa. Czy to nie piękne? Drugi dar, otrzymaliśmy wiarę. Wiary zobaczyć nie można, ale można rozpoznać po zachowaniu, czy wierzymy, czy nie. I trzeci dar, staliśmy się Bożymi dziećmi, o czym wam przed chwilą powiedziałem. No i właśnie mamusia chciała podkreślić o tym, że nasza rodzina także jest kościołem, ale wspominała o tym, kiedy wspólnie rozmawialiśmy z Panem Jezusem, który mieszka u nas, bo mamusia z tatusiem, babcia czy dziadziuś uczą nas rozmowy z Panem Bogiem.
Podczas modlitwy dzieci dziękowały m.in. za tegoroczną formację w podwórkowych kółkach różańcowych dzieci, a jednocześnie prosiły o błogosławieństwo na czas wakacji. Magdalena Buczek zachęciła dzieci, by w czasie wakacji jeszcze bardziej zagłębiły się w dialog z Jezusem i Matką Bożą.
Chcemy szczególnie podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za miniony rok szkolny, za pomoc Ducha Świętego, za zdobytą wiedzę, za naszych nauczycieli i wychowawców, za koleżanki i kolegów. I chcemy prosić o błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski na czas wakacji, bo wiemy, że nie ma wakacji od modlitwy, od spotkania z Panem Bogiem, ale właśnie teraz, kiedy mamy więcej wolnego czasu, to chcemy go wykorzystać, by jeszcze bardziej zaprzyjaźnić się z Panem Jezusem i Matką Najświętszą.
Ojciec Bogusław Augustowski, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Stanisława biskupa i męczennika w Tuchowie, podziękował wszystkim dzieciom za przybycie oraz przekazał specjalne podziękowania dla ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.
Z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie pozdrowić również ojca Tadeusza. Tak się składa, że wczoraj pielgrzymowali do sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie kapłani obchodzący jubileusz 50 lat kapłaństwa. Kaznodzieja bardzo serdecznie pozdrowił najpierw kustoszy tego miejsca, wszystkich redemptorystów, a później skierował specjalne słowo do ojca Tadeusza. Powiedział, ojcze Tadeuszu, dziękujemy Ci za Radio Maryja, za telewizję Trwam, dziękujemy Ci za te media, bo dzięki nim jesteśmy mądrzejsi, jesteśmy ludźmi mądrymi. Dziękujemy Ci, ojcze, i pozdrawiamy w imieniu ojca profesora Władysława Szewczyka, głównego kaznodziei jubilata.
Transmisji pielgrzymki podwórkowych kółek różańcowych dzieci do Tuchowa przeprowadziło Radio Maryja. Z kolei wieczorem w tuchowskim sanktuarium zgromadziła się pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, kręgów domowego kościoła, a także małżeństw przeżywających swoje jubileusze. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości apelują o ujawnienie pisma marszałka Senatu, jakie wystosował do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Józefa Michalika. W liście z 4 kwietnia Bogdan Borusewicz nazwał skandalem angażowanie się episkopatu w sprawie koncesji dla telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym. Przedstawiciel Izby Wyższej Parlamentu próbował narzucić opinii publicznej, że jest to naruszenie konkordatu. Treść listu jest znana jedynie z omówień prasowych, dlatego 16 maja 30 senatorów zwróciło się z oświadczeniem o upublicznienie treści listu. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że marszałek uznał, że skierowanie listu do Katolickiej Agencji Informacyjnej jest formą upublicznienia tego listu, poinformował senator Jan Maria Jackowski. Dodał, że po sprawdzeniu okazało się, że Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała jedynie fragmenty tego listu.
Stąd w dniu dzisiejszym, nie mając innych instrumentów, korzystając z obowiązującego w Polsce prawa, skorzystaliśmy instytucji informacji publicznej i zwróciliśmy się do marszałka Senatu RP, pana Bogdana Borusewicza, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, to znaczy, aby ujawnił całą treść tego listu, jak również odpowiedź na to pismo. Chciałbym jednocześnie nadmienić, że nawet gdyby Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała ten list, nie jest to dokument w rozumieniu BIP-u. W związku z powyższym trudno byłoby uznać to za oficjalne ujawnienie treści tego listu.
Senator Wojciech Skurkiewicz wyraził nadzieję, że marszałek Senatu niezwłocznie udostępni treść pisma. Zaznaczył, że to nie jest prywatna korespondencja.
Pan marszałek jest trzecią osobą w państwie i występując z taką właśnie formą dyskusji czy z takim pismem do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski musiał się liczyć z tym, iż również i szerokie grono opinii publicznej, jak również i parlamentarzyści będą chcieli mieć dostęp do tego pisma. Apelujemy do pana marszałka, aby niezwłocznie był łaskaw przedstawić nam treść tegoż właśnie dokumentu.
Urząd Lotnictwa Cywilnego nie odnotował ani jednego wypadku w latach 2008-2010 o nieprawidłowościach podczas lądowania świętej pamięci majora Arkadiusza Protasiuka i świętej pamięci pułkownika Roberta Grzywny na lotniskach zagranicznych, poinformował poseł Antoni Macierewicz. Szef parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej odniósł się do lansowanych informacji, jakoby od 2008 roku do momentu katastrofy urządzenie TAFS w TU-154M zapisało 125 alarmów. Maciej Lasek, szef rządowego zespołu, który zajmuje się rzekomo wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej, stwierdził, że piloci 36. specpułku wielokrotnie nieprawidłowo wykonywali manewr podejścia do lądowania.
Jeżeli było takie zagrożenie, to Urząd Lotnictwa Cywilnego jest tą instytucją w Polsce, która jest natychmiast informowana przez kontrolerów lotu lotnisk zagranicznych, na których polscy piloci by do takiego zagrożenia doprowadzili. To jest po prostu nieprawda. Cała ta kampania, która się od dnia wczorajszego toczy, mająca pokazać i dzisiaj powtórzona, że piloci nie znali się na systemie TAFS, nie słuchali ostrzeżeń, że 125 razy system TAFS wskazywał na to, że jest niebezpieczeństwo, że trzeba natychmiast coś zrobić, a oni to zupełnie lekceważyli, bo byli do tego nieprzyzwyczajeni, bo wojskowi lekceważyli sobie to. To wszystko sprowadza się do tej informacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Tymczasem kancelaria premiera Donalda Tuska ukrywa przed rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej informacje o prokuratorskich pismach kierowanych do niej w sprawie zwrotu dowodów wraku samolotu i czarnych skrzynek. Po wyroku sądu trzy ważne dokumenty nagle się odnalazły. O sprawie napisał Nasz Dziennik. Informacji o staraniach podejmowanych przez rząd w sprawie zwrotu m.in. wraku TU-154M domagało się kilku członków rodzin ofiar. Chodzi o korespondencję śledczych do władz w sprawie wraku. W ubiegłym roku Grzegorz Szymański z Centrum Informacyjnego Rządu przekazał adwokatowi występującemu w imieniu rodzin, że kancelaria premiera nie dysponuje żądanymi informacjami. Jednak już po kwietniowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że premier niewłaściwie rozpatrzył wniosek Beaty Gosiewskiej o dostęp do informacji publicznej, korespondencja od prokuratorów znalazła się. Odpowiedź Centrum Informacyjnego Rządu, nawet po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, nadal jest jednak lakoniczna i zawiera zwroty: kancelaria nie posiada, nie dysponuje. Beata Gosiewska, wdowa po świętej pamięci wicepremierze Przemysławie Gosiewskim, podkreśla, że do tej pory nie otrzymała tych dokumentów. Senator podkreśla, że rodziny nie widzą woli współpracy tego rządu. Wręcz jest ogromna wrogość. Rząd zachowuje się tak, jakby chciał ukryć prawdziwe przyczyny tej katastrofy, zaznacza.
Ja rozumiem, że w tej katastrofie zginęło wielu przeciwników tego rządu, nazwijmy to, i wrogów. Natomiast katastrofy lotnicze bada się po to, żeby nigdy więcej do takich katastrof nie doszło. Natomiast polski rząd jak się zachowuje? Nawet grosza nie zamierza przeznaczyć i robi wszystko, żeby nie udostępnić dokumentów niezależnym ekspertom. Jest to, bo to wszystko zbiera się na jedną smutną całość, która pokazuje, że ten rząd robi wszystko, żebyśmy nie poznali przyczyny śmierci naszych bliskich.
Przypomnijmy, do opracowania kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego kancelaria premiera wynajęła drogą kancelarię prawniczą. Według Beaty Gosiewskiej taką decyzję miał podjąć Tomasz Arabski, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Senat wniósł poprawki do nowelizacji kodeksu pracy, która wprowadza roczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy. Senatorowie poparli poprawki postulowane przez PO, odrzucili wszystkie propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Poprawki największej partii opozycyjnej zakładały 6-, a nie 2-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Politycy PiSu chcieli też skreślenia przepisów o ruchomym czasie pracy oraz wprowadzenia ochrony przed zwolnieniem dla przedstawicieli pracowników, którzy w przypadku braku organizacji związkowej będą negocjować z pracodawcą porozumienie o zasadach rozliczenia. Od początku prac rządowa nowelizacja budzi wiele kontrowersji. Przeciw rozwiązaniom zawartym w nowelizacji protestują politycy PiSu i związki zawodowe. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski tłumaczy, że te propozycje są niezwykle krzywdzące dla pracowników.
Stwarza takie warunki, kiedy pracodawca może wykorzystywać pracownika. Może są tam takie zapisy, które mówią o tym, że pracownik może pracować 2 razy w ciągu doby, a później w ogóle nie pracować. Jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla ludzi pracy i również dla rodzin. Odrywa pracowników od rodzin. Prawo i Sprawiedliwość jest absolutnie przeciwko temu rozwiązaniu.
Senator zapowiada, że jedną z pierwszych decyzji po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość byłaby właśnie zmiana tych przepisów. Drugą natomiast wycofanie się z podniesienia wieku emerytalnego. Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zapowiada opodatkowanie głębokich kieszeni, sfer, które płacą dziś bardzo niskie podatki albo uciekają przed odpowiedzialnością.
Mamy przygotowany nowy projekt ustawy. On został odrzucony w tej kadencji dotyczącej PIT-u i CIT-u. My eliminujemy VAT również, eliminujemy te interpretacje podatkowe, bo one niczemu dobremu nie służą, ale w Polsce konieczna jest ingerencja władzy w działalność gospodarczą. Tego nie da się powierzyć wyłącznie niewidzialnej ręce rynku, bo my nie mamy na przykład dużych przedsiębiorstw, nie mamy silnych marek. To wszystko trzeba budować.
Rządowy dokument uelastyczniający czas pracy został już przyjęty przez Sejm. Związkowcy zapowiadają, że jeżeli rząd nie wycofa się z procedowanych zmian, to na jesieni dojdzie do strajków. To jest oburzające, tak Jerzy Wilk skomentował początek brudnej kampanii w Elblągu. Chodzi o nagranie, które zostało opublikowane w sieci przez anonimową osobę. Montaż zawiera rozmowę na temat dotychczasowej sytuacji miasta. W Elblągu poprzez referendum odwołano prezydenta miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej. W niedzielę odbędzie się druga tura, która wyłoni nowego włodarza. Kandydat PiSu na prezydenta Jerzy Wilk mówi, że jest to efekt zagrożenia, jakie odczuwają nieprzychylne mu środowiska.
Ja myślałem, że te czasy ubecji i podsłuchów minęły, a tutaj w XXI już wieku, w trakcie kampanii samorządowej robi się jakieś posłuchy, zmanipulowane nagrania, bo to jest zmanipulowane. Fachowcy nasi tutaj pracują na tym, ale to są cięte jakieś nagrania, których kilka połączono w jedno, które mają mnie przedstawić w złym świetle. To na pewno osoby związane z tymi ośrodkami, które czują się zagrożone w Elblągu, że przyjdzie wilk i to zmieni. Zmieni na lepsze. Czują się zagrożone i do takich posuwają się kroków. To jest oburzające.
Kandydat PiS dodaje, że nagrania mają odciągnąć go od kampanii wyborczej. Ta jednak będzie przebiegała według wcześniejszych planów.
Co mnie odciągnąć od tych ostatnich dwóch dni kampanii? Ja będę spotykał się z ludźmi i dzisiaj, i jutro. I z podniesionym czołem prowadził dalej kampanię wyborczą, bo oni mnie znają i wiedzą, że to ktoś chce skrzywdzić mnie. Próbują mnie odciągnąć od kampanii. Dzisiaj jest wizyta Jarosława Kaczyńskiego i spotkania z mieszkańcami i ja się na tym skupiam.
W drugiej turze wyborów prezydenckich w Elblągu zmierzą się Jerzy Wilk z Prawa i Sprawiedliwości i Elżbieta Gelert z Platformy Obywatelskiej. Swoje poparcie dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował Komitet Wyborczy Wolny Elbląg. W 70. rocznicę śmierci naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego w całym kraju i za granicą odbyły się uroczystości upamiętniające narodowego bohatera. Zginął on 4 lipca 1943 roku w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. W czwartek w katedrze na Wawelu sprawowana była msza święta. Na Wzgórzu Wawelskim można było obejrzeć wystawę okolicznościową poświęconą pamięci generała Sikorskiego. Obchody rocznicowe odbyły się również na Gibraltarze. Po mszy świętej w tamtejszej katedrze w punkcie Europa Point odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary katastrofy. Przedstawia on skrzydła Liberatora, samolotu, którym leciał generał. Na okalającym murku umieszczono wizerunek orła w koronie z rozpostartymi skrzydłami. Na kamiennej podstawie skrzydła wyryto nazwiska ofiar katastrofy. Elementami monumentu są też tablice przypominające, kim był generał Sikorski i okoliczności katastrofy. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, przypomina, że jako premier Polski generał Sikorski miał duży wpływ i dobre kontakty z innymi krajami na arenie międzynarodowej. Stanowiło to o sile państwa.
Generał Sikorski był jedną z niezwykle ważnych postaci z czasów I wojny światowej, kiedy uczestniczył w tej wojnie, był jednym z organizatorów Legionów Polskich budowanych u boku Austro-Węgier. Był szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził bardzo ważnym północnym odcinkiem frontu. W okresie II Rzeczpospolitej był nawet premierem rządu, szykanowany przez obóz sanacyjny. W 1939 roku został premierem państwa polskiego i naczelnym wodzem. Jako taki miał duży mir, duże wpływy i dobre kontakty z różnymi krajami na arenie międzynarodowej, co w sposób oczywisty stanowiło też o sile państwa polskiego.
Okoliczności śmierci generała do dziś budzą kontrowersje. W listopadzie 2008 roku w ramach śledztwa IPN ekshumowano jego szczątki. Badania ustaliły, że generał zginął w wyniku obrażeń wielu narządów typowych dla ofiar katastrof komunikacyjnych. Formalnie postępowanie toczy się w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na sprowadzeniu niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji powietrznej. Grecja to nie jedyny kraj należący do Unii Europejskiej, w którym z przyczyn politycznych próbuje się ograniczać wolność słowa. Przypomnieli polscy europosłowie i wskazali na przykład dyskryminacji telewizji Trwam. W Parlamencie Europejskim odbyła się wczoraj debata na temat zamknięcia greckiego nadawcy radiowo-telewizyjnego. W czerwcu rząd Antonisa Samarasa zdecydował o zamknięciu greckiego nadawcy radiowo-telewizyjnego, pozbawiając tym samym miliony Greków dostępu do publicznej telewizji. W wyniku tej decyzji pracę straciło 2,5 tysiąca osób. W Atenach doszło do licznych protestów przeciwko zamknięciu telewizji. Europoseł Tomasz Poręba przypomniał podczas debaty, że możliwość dostępu do telewizji publicznej to niezbywalne prawo każdego z narodów wspólnoty.
Wolność słowa, wolność mediów, swoboda wypowiedzi to bardzo proste zasady i nie ma tutaj miejsca na podwójne standardy. W tej sali atakowano Węgrów m.in. za wprowadzenie ograniczeń dotyczących reklamy w czasie wyborów. Tymczasem w przypadku pozbawienia milionów Greków dostępu do telewizji, do krajowej telewizji, Unia Europejska milczy. Podobnie jak w przypadku Polski, gdzie milionom katolików w Polsce odmawia się prawa do telewizji TVAM, największa telewizja katolicka ubiegająca się o należne jej miejsce na multipleksie cyfrowym nie ma możliwości prezentowania katolickich treści. Właśnie tutaj w Parlamencie Europejskim powinniśmy o tym głośno mówić, upominać się o prawa dla tych wszystkich telewizji, bo to właśnie Unia Europejska powinna stanowić wzór w zakresie przestrzegania praw człowieka, wolności wypowiedzi, bo w przeciwnym razie stanie się własną karykaturą.
Również europoseł Mirosław Piotrowski wskazał na podobieństwo między sytuacją ograniczania z przyczyn politycznych wolności mediów w Grecji i w Polsce. Wskazał jednocześnie na potrzebę debaty szczególnie dotyczącej dyskryminacji telewizji TVAM.
Wielokrotnie na forum tej Izby zwracano uwagę na sprzeczne z unijnym duchem i literą prawa praktyki obecnych polskich władz, które blokują nadawanie na cyfrowym multipleksie jedynej katolickiej stacji telewizyjnej w Polsce, telewizji TVAM. W obronie katolickiej telewizji w Polsce spontanicznie zebrano ponad 2,5 miliona podpisów obywateli, a setki tysięcy ludzi wyszły na ulice miast. Podobnie jak w Grecji, władze polskie mętnie zasłaniają się wewnętrznymi regulacjami i przepisami. Sprawa ma wymiar europejski. W związku z tym proszę o zorganizowanie takiej jak dzisiaj tu debaty po wakacjach w Parlamencie Europejskim na temat ograniczania wolności katolickich mediów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem telewizji TVAM.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.